Sponsorem programu jest PKN Orlen.
Dzień dobry, kłaniamy się. Wtorek, godzina 11, a więc zaczynamy misję sport. Trwa cały czas turniej tenisowy w Indian Wells, więc dzisiaj będzie dużo o tenisie. No i czekamy na mecze rewanżowe polskich drużyn w Lidze Mistrzów Siatkarzy, co szczególnie cieszy Łukasza Kadziewicza.
Dzień dobry Państwu. Tak, Aldona przygotowała na samym początku coś, co jest opowiadaniem o jej świecie. Ja zawsze z dużym zainteresowaniem czekam na takie materiały.
No to w takim razie od tego zaczynamy, bo w ten weekend sezon zaczyna Robert Kubica. Zaczyna sezon drugi swój pełny w długodystansowych Mistrzostwach Świata i wczoraj rozmawialiśmy z polskim kierowcą. A z nami Robert Kubica, zawodnik WRT Team Orlen. Robert, dzień dobry. Witamy z Florydy.
Dzień dobry. Witam. Ja witam was z Florydy i witam Warszawę.
Jesteśmy w przededniu startu twojego drugiego pełnego sezonu w długodystansowych Mistrzostwach Świata. Wracasz do ekipy WRT, z którą zacząłeś tę przygodę na długim dystansie w European Le Mans Series. Dlaczego?
Tak, no powrót do Orlen Team WRT. Jakby tak powiedziałaś, zaczynałem moją przygodę w wyścigach długodystansowych z nimi 2 lata temu. Wtedy to było serial europejski, dzisiaj są to Mistrzostwa Świata. Dlaczego powrót? No, jakby odpowiedź jest prosta. Myślę, że jest to dobry zespół. Pokazaliśmy to nie tylko w europejskich mistrzostwach w 2021 roku, ale też w Le Mans, gdzie straciliśmy zwycięstwo w debiucie na ostatnim okrążeniu. I to nie dlatego tam wracam, ale wracam tam i wróciłem tu, ponieważ jednak myślę, że jest tu spory potencjał. Oczywiście jakby ubiegłoroczna przygoda z Prema Orlen Team to nie było tak na rok. Mieliśmy jakby, przynajmniej ja miałem wizję bardziej długoterminową, ale jednak stwierdziłem, że jakby lepiej mi jest, bardziej się czuję w domu z WRT i myślę, że mamy też większy potencjał, także szczególnie na ten rok i jakby dlatego jakby decyzja była dosyć prosta.
7 wyścigów przed wami. Zaczynacie na Florydzie właśnie na torze Sebring i jesteście już po przygotowaniach. W ostatniej sesji najlepszy czas waszej załogi. Jak czujesz się przygotowany do sezonu?
Tak, jesteśmy po tak zwanym prologu, czyli krótko mówiąc 2 dni testów właśnie na torze Sebring, gdzie za 3 dni, nawet 2, w środę zaczynamy w cudzysłowie weekend, ponieważ tutaj się ścigamy. Wyścig jest piątek, także jakby weekend wyścigowy zaczyna się w środę, co jest trochę dziwne, ale tak jest. I jakby 7 wyścigów, są to zróżnicowane tory bardzo. Oczywiście głównym jakby graczem i takim najważniejszym wyścigiem jest to Le Mans, 24-godzinny wyścig, ale każdy wyścig jakby ma swój charakter, szczególnie właśnie Sebring, gdzie ścigamy się na takim bardzo oldschoolowym torze. W Europie taki tor w ogóle by praktycznie nie dostał homologacji. Bardzo często w Formule 1, co jest prawidłowe, pojawia się temat bezpieczeństwa torów. Tutaj tak naprawdę czas się zatrzymał 40-50 lat temu. Nawet sam asfalt, ciężko nazwać to asfaltem, betonowych, cementowych płyt. Czasami pomiędzy tymi płytami są luki, dziury na 4-5 centymetrów. Także ma to swój charakter. Ja akurat lubię takie tory. Prolog poszedł całkiem nieźle, sporo pracowaliśmy. Warunki są ekstremalne, ponieważ jest bardzo ciepło. Dlatego nie jest to łatwe zadanie. Jest jeden jakby aspekt, który się zmienił w porównaniu do ubiegłego roku. Są to opony. Opony są dokładnie takie same, ale nie używamy już koców grzewczych, czyli dawniej montowaliśmy opony w optymalnej temperaturze, tak jak to się dzieje w Formule 1. Teraz w WEC będziemy wyjeżdżać na zimnych oponach, co akurat tutaj w Sebring nie jest jakimś dużym utrudnieniem. ale na pewno w innych wyścigach, gdzie ta temperatura będzie niższa, jest to aspekt, nad którym trzeba popracować i trzeba się go nauczyć.
Powiedz, to wyścigi, ale jednak dla kibica wyścigów sprinterskich oglądanie wyścigów długodystansowych to jest kompletnie inna bajka. Jak do tego podejść, na co zwrócić uwagę, jeżeli zaczyna się śledzić ciebie w tej serii?
Tak, no jednak wyścigi długodystansowe mają swoje plusy i minusy z punktu widzenia, myślę, kibiców, widzów. Trudnością oglądania wyścigu długodystansowego jest to, że jakby ściga się na jednym torze, w jednym czasie ścigają się trzy klasy, trzy kategorie. Jest dużo zamieszania i tak naprawdę oglądając tylko w telewizji jest trudno wyciągnąć jakieś wnioski i czasami jest trudno nawet bardziej szczegółowo śledzić ten wyścig. Dlatego myślę, że live timing, jakieś dodatkowe aplikacje bardzo proste, ponieważ jakby każdy potrafi czytać cyferki, sporo ułatwiają i pokazują, dają lepszy jakby obraz tego, co się dzieje na torze. No ale tak jak mówię, wyścigi długodystansowe z mojego punktu widzenia tak naprawdę byłem mile zaskoczony, ponieważ sam świat wyścigów długodystansowych jest zupełnie inny, ale z drugiej strony taki stary stereotyp, że wyścig długodystansowy to tak naprawdę trzeba dojechać, ominąć problemy, żeby nie mieć awarii. To jest największy błąd, który kibic czy też ludzie robią, ponieważ w dzisiejszych czasach pojazdy, które się ścigają, naprawdę są wytrzymałe i tak naprawdę nasze wyścigi w kategorii NMP2, nawet Le Mans, 24-godzinny wyścig, mój pierwszy stint w ubiegłym roku, gdzie prowadziłem wyścig, czyli praktycznie 2 godziny jazdy, mogę powiedzieć, że śmiało powiedzieć, że no dawno nie musiałem tak naciskać i tak naprawdę jest to wyścig sprinterski, który trwa 24 godziny. Oczywiście są pewne usterki, mogą się zdarzyć usterki, ale jakby nie ma oszczędzania opon, nie ma oszczędzania paliwa. Oczywiście są momenty, w których musisz bardziej zadbać o niektóre komponenty pojazdu, prototypu, ale tak naprawdę to nie jest to ściganie, które było 30-40 lat temu. Tutaj tracisz okrążenie, tak naprawdę jesteś wypisany z walki o zwycięstwo. Także bardzo często, startując z Formuły 1, musiałem bardziej dbać o opony, o paliwo niż w wyścigach długodystansowych.
No i oczywiście charakterystyka wyścigów długodystansowych jest taka, że jesteś członkiem załogi. Załoga WRT Team Orlen na ten sezon to Robert Kubica, Louis Deletraz i Rui Andrade. Z Deletrazem trzeci wspólny sezon. Louis żartował gdzieś w mediach społecznościowych, że właściwie to już czas chyba na jakieś zaręczyny między wami.
Może nie, ale sam fakt jest taki, że jakby jest to aspekt, którego musiałem się nauczyć i tak naprawdę, jeśli mam być szczery, miałem pewne wątpliwości, jak się w tym odnajdę, jak do tego podejdę, ponieważ umówmy się, wychowałem się jako kierowca sprinterski wyścigów krótkodystansowych, jakby zawsze jeździłem samemu, a jednak dzielenie pojazdu, współpraca z partnerami zespołowymi. Z reguły ta współpraca z partnerami zespołowymi wyglądała tak, że się razem robiło wspólne odprawy, a tak naprawdę twój partner zespołowy był twoim pierwszym rywalem. Od 3 lat tak naprawdę ta współpraca jest bardzo ważna i tak naprawdę jakby z Louisem się sporo znamy, spędziliśmy sporo czasu i jednak jego żart nie powiem, że ma jakąś podstawę do tego, ale jednak można to porównać jakby do jakichś związków, tak, międzyludzkich, ponieważ to nie jest tak, że tylko siedzisz i wykonujesz swoją pracę, spędzasz sporo czasu poza autem, każdy ma swój lepszy dzień, gorszy dzień i jednak kiedy znasz twojego partnera zespołowego, jesteś w stanie też nie być tylko jakby kierowcą, ale też czasami jakby rozluźnić atmosferę, czasami kogoś sprowadzić do ziemi. To nie mówię tylko w kierunku moim, ale też Louis mnie dobrze zna i wie dokładnie co, kiedy, jak. I to nie jest tak, że zawsze jest różowo, ale mieliśmy parę dyskusji, ale myślę, że jakby ta współpraca nam się układa bardzo dobrze i myślę, że i ja, i on zawsze dążyliśmy do tego, żeby żebyśmy razem się ścigali. A Rui Andrade jest jakby nowym moim partnerem zespołowym. Dlaczego? Ktoś może pomyśleć, dlaczego ten trzeci kierowca się zmienia? Ponieważ jakby regulamin mówi, że jeden kierowca musi być w tak zwanej kategorii srebrnej. Co to znaczy? Federacja wyścigowa, samochodowa robi jakby taką kategoryzację kierowców od platinów do brązowych. Są cztery kategorie. Jakby w regulaminie LMP2 obowiązkowo musi być jakby jeden kierowca z, właśnie z tej kategorii srebrnej. Dlaczego oni się zmieniają? Ponieważ dobrzy kierowcy po roku startów na przykład, kiedy zrobili dobre wyniki lub pokazali prędkość, są jakby upgrade'owani do złotej kategorii, dlatego też zawsze trzeba wybierać kogoś z tej srebrnej. I Rui ścigał się tak naprawdę z Rui, musieliśmy jakieś wymyślić nicknamy. Ścigali się razem w IMSA, czyli w jakby serialu amerykańskim ubiegłego roku. Także no zobaczymy, jak ta współpraca będzie się układała. Po prologu jakby testa, który mieliśmy na początku sezonu, na razie wszystko jest ok. Rui jest dosyć młodym kierowcą, ponieważ nie ma za dużego doświadczenia, dlatego myślę, że i moje doświadczenie, i Rui'ego mam nadzieję zaowocuje i będziemy w stanie też go jakby podszkolić trochę.
No to skoro mowa o doświadczeniu, ty masz go oczywiście z tego składu zdecydowanie najwięcej. Czy to jest też większa odpowiedzialność, czy to na przykład, nie wiem, za przygotowanie auta, za ustawienia, albo na przykład już w sytuacjach czysto wyścigowych, od start w deszczu w wyścigu?
No jest tak. Jest coś w tym, że jednak są pewne elementy, gdzie doświadczenie, albo inaczej, nawet nie tylko doświadczenie, ale faza, jakby w której jesteś w swojej karierze wyścigowej, zmienia swoje podejście. I jakby ja też kiedyś byłem młody, też jakby miałem trochę inne podejście. I kiedy jesteś młody, tak naprawdę masz jeden jakby cel, czyli pokazanie się z jak najlepszego punktu, jeździć jak najszybciej i niekoniecznie myśleć długodystansowo. Nawet samo podejście do treningów, kiedy masz swoich partnerów, którzy jadą po tobie, jednak starasz się, żeby te opony, możesz jechać 3/40 szybciej na okrążeniu, ale te opony jakby zużyjesz bardziej i twoi partnerzy, którzy jadą za tobą, nie będą zadowoleni z ustawień. Później idziesz na odprawę i zawsze jest tak, że pierwszy kierowca jest zadowolony, dwóch następnych nie jest zadowolonych. Dlatego są pewne jakby niuanse, pewne podejścia i to nawet bardzo proste, które jakby staram się im przekazać, ponieważ tak naprawdę mamy wspólny cel, a cel jest jeden, być jak najszybciej na mecie. I według mnie pokazanie się, okej, wszyscy chcą się pokazać z jak najlepszej strony, ale bardzo często, kiedy jest to jedyny twój cel, tak naprawdę później drużyna na tym traci. Każdy chce się pokazać też po starcie, ponieważ w wyścigach długodystansowych to jest właśnie ten okres, gdzie masz pusty tor, czyli jakby jesteś w stanie wykręcić najlepsze czasy lub też średnią okrążeń. I zawsze jakby przy odprawach każdy chce być chętny, ale jak już jest prognoza pogody, gdzie pada, lub też na Le Mans, gdzie Le Mans jest specyficzny, ponieważ Le Mans ogląda praktycznie wszyscy. Każdy kierowca wie, że pierwsza półtorej godziny na Le Mans z jednej strony daje ci dużą okazję do pokazania się, z drugiej strony masz dużą presję, ponieważ jeśli coś wywiniesz, no to jakby nie jest to fajne, ale z drugiej strony rytm pierwszej półtorej godziny wyścigu jest naprawdę porównywalny do wyścigu Formuły 1. Tam nikt się nie oszczędza, każdy chce się pokazać, każdy chce wyjść z tych pierwszych dwóch stintów jak najlepiej. Dodatkowo jeśli będzie prognoza pogody deszczowa, to nagle wszyscy mówią, a no to niech Robert startuje. Ale ja myślę, że to jest akurat fajne. To jest nasz duży plus według mnie, że mamy ten podział jakby ról, podział też wizji i jakby jesteśmy w stanie jakby zakryć każdy możliwy scenariusz i być gotowy na każdy możliwy scenariusz.
Robert, wracasz do tego Le Mans i nic dziwnego, bo to jest oczywiście ta wisienka na torcie. To jest ten wyścig, który jest w stanie sprawić, że kierowca z tak dużym doświadczeniem jak ty ma łzy w oczach. To jest ten największy cel na ten sezon, prawda?
No tak, ja nie umyjąc innym wyścigów, tak naprawdę inaczej, wyścigi długodystansowe bez Le Mans nie miałyby sensu. To jest taka olimpiada dla kierowców wyścigowych, coroczna olimpiada, oczywiście olimpiada jest 104 lata. My mamy ten przywilej, że mamy ją co roku. Le Mans dodatkowo w tym roku 100. edycja. Nie ukrywam, że nie będzie to łatwe zadanie, ale pokazaliśmy już w ubiegłym roku, że byliśmy znowu w walce. Tak naprawdę mamy wszystkie składniki, żeby po raz kolejny wykonać dobrą pracę, ale do Le Mans trzeba podchodzić z szacunkiem, ponieważ to jest to naprawdę spore wyzwanie i wszystko musi się zgrać w każdym momencie. Będzie dużo pułapek. Sobie zrobiłem, że... Poczekajcie, przetyguję. Okej. No ale będzie dużo pułapek, także trzeba naprawdę być skoncentrowanym przez te 24 godziny, a nawet tak naprawdę Le Mans zaczyna się już 10 dni wcześniej na przygotowaniach. Już nie mówiąc o zespole, który przygotowuje Le Mans organizacyjnie i też pojazd przez nawet ponad 2 miesiące. Także jest to naprawdę spore wyzwanie, ale myślę, że właśnie po to się ścigamy, przynajmniej ja. I tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie Le Mans jest porównywalny do wyścigu Formuły 1.
Mówisz, że bez Le Mans wyścigi długodystansowe nie miałyby sensu. Czy można powiedzieć, że Le Mans jest dla ciebie teraz tym, co nadaje sens twojej karierze w wyścigach długodystansowych, a inne rozdziały są już zamknięte?
Inne rozdziały jakby są zamknięte. Nie do końca, tak naprawdę oczywiście jeśli dążymy, mówimy o Formule 1, no to w Alfa Romeo Team Orlen się skończyła. Myślę, że był to okres, w którym sporo też miałem okazji do kontynuowania startów w wyścigach długodystansowych, ale bycia też w Formule 1. Miałem okazję jeździć bolidem Formuły 1, co tak naprawdę okazję mają niewielu kierowców, oczywiście nie w wyścigach, ale w treningach, dać jakby swój też przekaz techniczny, co dla mnie zawsze było bardzo ważne w mojej karierze. Ale tak jak mówię, jak jechałem na Le Mans w pierwszy rok, w 2021 roku, czułem się jakbym jechał na wyścig kartingowy, kiedy miałem 12, 13, 10 lat. I jakby dało mi to dużo do zrozumienia i myślę, że przekaz jest prosty. Dla mnie Le Mans jest naprawdę dużym wyzwaniem. Oczywiście nie ukrywam, że nie stawiam go na równi z ściganiem się w Formule 1, ale jest to zupełnie co innego. Nie można tego porównywać. Dlatego też ja jako osoba, jako kierowca Le Mans mi dało emocje, których dawno nie czułem. I myślę, że w pewnym momencie życia i kariery musisz też robić co tak naprawdę daje ci satysfakcję i jakby daje ci emocje. To nie jest tak, że inne kategorie by mi ich nie dawały, ale na dzień dzisiejszy myślę, że był to mój najlepszy wybór i jakby na tym się koncentruję.
Robert, dzięki piękne, fantastycznego sezonu. To tak zupełnie na koniec i krótko. Życzę ci zwycięstwa w Le Mans, w LMP2, czy mistrzostwa w LMP2?
Trudne pytanie. Nie, myślę, że zwycięstwa w LMP2.
W Le Mans.
Chociaż... W Le Mans, tak.
Chociaż
zdecydowanie inaczej. Wiem, bo mówiłem to wiele razy, może nie oficjalnie, ale kiedy wygraliśmy tytuł Mistrzostw Europy po przegranym Le Mans na ostatnim okrążeniu, po awarii, powiedziałem, że oddałbym 10 tytułów za Le Mans. Może po prostu trzeba wygrać obydwie i wtedy będzie łatwiej.
I tego dokładnie ci życzę. Robert Kubica, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
A my przeskakujemy do tenisa. Nasz gość Bartek Ignacik, Kanal Plus. Kłaniamy się nisko.
Ja również.
No i tak jest, tak trochę dobrze, emocjonująco. Patrzę na Hurkacza, jest nie wiem jak. Patrzę na Magdę Linet, nie wiem jak. Więc od czego chcesz zacząć? Od tego nie wiem jak negatywnie, czy od razu Iga Świątek i wielkie...
Której też się kłaniamy.
Której też się kłaniamy.
Wszystkim się kłaniamy nisko. Wszystkim się nisko kłaniamy. No zacznijmy od tego, co złe.
Dobrze. Co się wydarzyło z Magdą Linet? Najpierw wielki sukces, przerwa, dwa zwycięstwa, a później trzy spotkania, w których jej przeciwniczki... 100 któraś, 70 któraś.
Nie, spokojnie, jakby Emma Raducanu to nie zgapa. Zresztą dzisiaj z Emmą Raducanu zagra sama Iga Świątek. Godzina jeszcze trudniejsza, chociaż nie wiem, czy trudniejsza jest druga.
Czy czwarta.
Czy czwarta. Wydaje mi się, że czwarta, bo wtedy już można się obudzić i potem dalej kontynuować dzień pracy. Więc jakby faktycznie, no ja liczyłem, że po Austrian Open Magda Linet otworzy się jeszcze bardziej i pokaże nam to, co zszokowało wszystkich Polaków, w tym również ekspertów tenisowych, czyli fantastyczną grę, zbilansowaną, obrona, atak, dojścia do siatki, fenomenalny serwis, ale też obawiałem się i miałem z tyłu głowy powrót do tego, co widzieliśmy kilka chwil wcześniej i niestety tak było, bo i w Meridzie, i w Austin, i teraz w Indian Wells już tak fantastycznie jak w Australii nie było. Mhm.
Ja jeszcze... Ale czy ty widzisz jedną rzecz? Nie wiem, nagle przestała pracować nogami, nagle wolniej biega, nagle nie ma takiego dynamizmu na korcie, albo zmieniła całkowicie...
Rozmawiamy cały czas jakby, wydaje mi się, tutaj o tej sferze, o sferze mentalnej.
To po sukcesie nie ładujesz tego akumulatora zwanego
głową? Ale właśnie prawdopodobnie jest tak, że trudniej jest jednak potwierdzać sukces niż długo, bo tyle trwała jakby droga Magdaliny do tego poważnego sukcesu, do właśnie do niego dążyć. I tu wydaje mi się jest największa różnica, bo teraz Magda będzie musiała borykać się z tym, żeby potwierdzić to, co wydarzyło się w styczniu w Belmern, a to będzie o wiele trudniejsze niż dojście do tego momentu.
Słuchaj, czy jest takie ryzyko, że musimy się oswajać z myślą, że to był jeden sukces, jeden wyskok?
Kto wyskakuje raz, no.
Ty wiele razy wyskakujesz. Nie tylko na boisku. Wydaje mi się, to jest bardzo trudne pytanie i pewnie rozum mówi mi, że może tak być, ale serce podpowiada, że niekoniecznie. Magda ma cały rok, pamiętajmy o tym, bo te punkty, które wywalczyła w Melbourne, no dają jej spokój, opanowanie i właśnie... Oczekiwałbym od niej troszkę więcej luzu w kolejnych turniejach, bo to, co ona teraz zyska, a ma prawie cały sezon, bo to jeszcze będzie przecież i Miami, kwiecień, maj, czerwiec i tak dalej. Nie muszę wam mówić, jak idą po kolei miesiące, bo to doskonale znacie. I ta droga gdzieś zatrzyma się pewnie pod koniec października. To jest ten moment Magdy, żeby ona tych punktów na właśnie tym dużym luzie nazbierała, żeby nie jadąc w 2024 roku, w styczniu do Australii, no grać pod olbrzymią presją, bo tam jakby się podwinęła noga, to Magda znów z tej pozycji, którą ma teraz kapitalną, bo ona będzie w pierwszej 20 rankingu od najbliższego poniedziałku. To będzie pierwszy raz w historii Polski. Taka historia właśnie, że dwie Polki będą w pierwszej 20 rankingu. No ma czas, żeby te punkty zbierać, żeby nie było tak, że w styczniu 2024 roku spadnie znów w okolice miejsca 70-80 i o Magdzie Linet znów pewnie na jakiś czas zapomnimy i będziemy o niej nie mówić w samych superlatywach, tylko pewnie troszkę gorzej. I tutaj jakby oczekuję od Magdy, że ona no, zrzuci z siebie taką presję potwierdzania teraz tej roli, jaką zdobyła w styczniu i inaczej do tych spotkań podejdzie. Oczywiście fakt, że Magda była troszkę przeziębiona podczas tego meczu z Emmą Raducanu, meczu drugiej rundy Indian Wells, też jakby... świadczy o tym, że to był trudny mecz dla Magdy, rozpoczęła kapitalnie, no ale potem, tak jak ja zawsze to lubię porównywać z tej pani Magdy, która była w Austrian Open, zrobiła się Madzia i ten mecz odjechał, nie ujmując też nic Emmie Raducanu, bo ona mimo tej kontuzji prawego nadgarstka, z którą się boryka od dawien dawna, zagrała dobry mecz.
To z Huberta na Hubcia? Jak ta droga przebiegała?
No, Hubcio wczoraj źle serwował. A wiemy, że jak Hubert źle serwuje, no to ma problemy. I wczoraj wcale nie łatwy przeciwnik. Tommy Paul, który też fantastycznie grał podczas Australian Open. I mamy taką sytuację, jaką mamy. Oczywiście u Huberta jest tak, że w każdym meczu w zasadzie Hubert Hurkacz jest w stanie wygrać, ale są też takie momenty i właśnie takie momenty też przydarzają się Magdzie Linnet, że gdzieś tam na chwilę Hubert tam gaśnie, a przeciwnik jednak w dalszym ciągu, może nie na tym największym poziomie pułapie, ale jednak gra na te 80-90% cały czas, a Hubert ma 15 minut grania na 100%, potem gdzieś tam na 15, jak ja to mówię, snuje się, wraca znowu i czasami ta taka mocna nieregularność plus brak serwisu, bo to wczoraj było ewidentnie widać, no powoduje, że Hubert takie równe mecze niestety przegrywa.
Porozmawiajmy chwilę o Indian Wells. Ty tam byłeś, czytałam na łamach poniedziałkowego przeglądu sportowego wywiad z trenerem Ostrowskim, który mówił, że to jest turniej bardzo trudny, jeżeli chodzi o to, w jakich warunkach się odbywa, a właściwie to dwa turnieje w jednym, biorąc pod uwagę różnicę warunków między tym, co się dzieje za dnia a nocą.
I tutaj właśnie patrzymy też przez pryzmat Igi Świątek, do której możemy powoli zmierzać, że widzieliście, co się działo w meczu drugiej rundy, kiedy ten mecz był rozgrywany za dnia. No w zasadzie nie było meczu. Ja pamiętam, jak komentowałem ten mecz z Dawidem Celtem, podziękowałem mu za mecz Magdy Linnet, który komentowaliśmy, i za pół meczu Igi Świątek. No bo to było 65 minut. W pewnym momencie naprawdę zastanawiałem się, co tym biednym ludziom mam powiedzieć i jak troszkę, nie wiem,
dorabiać atmosferę.
Tak, dorabiać ideologię. No i zaczęliśmy w zasadzie, no, walczyć o jedynego gema dla Kremliu. Zadziało, żeby nie było jej aż tak przykro. Faktycznie, no Indian Wells to jest miejsce specyficzne, wolna nawierzchnia jak na korty twarde, bardzo niska wilgotność, stąd też ta piłka, jak mawiają tenisiści, i lata i jest trudna do skontrolowania. Z drugiej strony ta wolność, jeśli mogę tak powiedzieć, kortów, no powoduje, że te mecze są przyswajalne, fajnie się je ogląda i jest z nich o wiele więcej ciekawszych wymian niż podczas ASEAN Open. No wiemy, tam korty szybkie, więc nie zawsze każdy łapie się na grę. Ale też musimy pamiętać, że ta sesja nocna jest dla Igi odrobinę trudniejsza, bo te warunki są też dla niej odrobinę cięższe, są może nie tak aż podobne do tych, co są w Miami, bo tam ta wilgotność szaleje jak to na Florydzie, ale ona musi, no jakby, wymiany kończyć na kilka razy. Forehand już nie robi takiego wrażenia na rywalkach jak za dnia, więc pamiętając o tym, że i teraz z Bianką Andreescu tej nocy grała właśnie u nas już nad ranem w zasadzie, ale tam w sesji nocnej, teraz będzie jeszcze trudniej, bo mecz jest nie przed godziną czwartą z Emmą Raducanu, ale tak sobie myślę, bliska dyscyplina Aldonie, zresztą był przed chwilą Robert Kubica, że no mamy do czynienia z bolidem, który no dubluje rywali. I ja się naprawdę cieszę, że ten mecz z Bianką Andreescu to było coś zupełnie innego niż ten z Kreliu.
Cieszyłeś się w drugim secie, kiedy było 4-2 i 40-15?
Ale dlaczego miałem się cieszyć? Nie, nie cieszyłem się. Jakby
Nie, no w sensie takim, będą emocje.
A może odpadnie. Nie, no bez przesady. Ja się cieszyłem, że pod koniec spotkania Żejga wygrała, ale że ten mecz był równy, fajny i miał wiele ciekawych wymian i wreszcie można było cokolwiek zanalizować, bo ja naprawdę szanuję ekspertów, którym zleca się zanalizowanie jakichś piłek, poszczególnych wymian, czy czegokolwiek z 65-minutowego meczu z Kreliu, no bo to jest jakby, no...
Mecz się odbył, zawsze jest takie jedno zdanie w formie bezpieczeństwa, tak najlepszy komentarz.
Za twoich czasów, już, no nie wiem, grali w siatkówkę z Łotwą, no 25-8, 25-11, 25-7 i potem dziennikarz od ciebie wymaga, żebyś powiedział, jak trudny to był mecz.
Bartek, a powiedz, oczywiście wiemy, że Iga jest bardzo mocna na kortach ziemnych, ale co sprawiło, że ona tak doskonale oswoiła korty twarde?
Co mi się wydaje, że jakby to było nasze jakieś takie majaczenie.
Nie, to było właśnie to coś, co dorabiali tą teorię do 65-minutowego meczu.
Ale coś w tym jest.
Siedzą z Dawidem, ty stary, wymyśl coś. Nie?
Dlaczego te korty twarde jednak też są dla Igi w porządku? Pamiętajmy jedną rzecz, no w Polsce kortów twardych jest jak na lekarstwo. Tak, odnoszę wrażenie, że jest coraz więcej kortów do padla niż kortów
Kamera. Twardych. Dajcie mi szansę, ja rozpocząłem ten proces, tak. Rok czasu
I będę kończył ten proces. I tutaj gdzieś tam, my sobie gdzieś tam ubzdraliśmy w głowie, jak to my Polacy, a lubimy snuć takie teorie, że oczywiście jest nawierzchnia ziemna, Iga czuje się na niej wspaniale i też rok 2020, październik, Roland Garros, no jakby ugruntowił nas w tym przekonaniu. mamy rację, no przecież wygrała w Paryżu, więc coś w tym jest. A tenis Iggy jest na tyle urozmaicony, na tyle wszechstronny, ona porusza się na każdej nawierzchni tak samo. Te słynne doślizgi a la Nowak Dżokowicz, no, dają jej przewagę na każdym korcie. I oczywiście, że taki doślizg jest łatwiej zrobić na kortach ziemnych, czyli na tej popularnej mączce. I tam w zasadzie wszystko wygląda wspaniale, spektakularnie, ale tutaj Iga też pokazuje, że i na tej nawierzchni nie jest tak w stanie się poruszać, a jeśli ona tym swoim poruszaniem się fantastycznym, kapitalnym do tych swoich forehandów będzie dochodzić i będzie w czasie, by uderzenie zagrać perfekcyjnie, no to jakby... Aldona, no absolutnie.
Czy to jest jeden z takich,
nie ma znaczenia.
Czy to jest jeden z takich trudnych elementów? Bo wracając do Dawida Celta, którego wspomniałeś, on mi opowiadał o Jerzyku Janowiczu i o tym jego naturalnym talencie i też bardzo często pokazywał mi na doślizgu, jak on wyglądał, jeżeli chodzi o pracę nóg. To wszystko to jest fizyka?
No,
technika? Nie wiem, pewność
że,
siebie?
Że fizyka to jest to po pierwsze, ale po drugie też no, ciężka praca z człowiekiem, w tym wypadku Maciejem Ryszczukiem, który jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne. My naprawdę musimy pamiętać o jednej rzeczy, że te 65 minut z Krelliu, no to jest jakby już taki deser. Mhm. To jest katorżnicza praca, przede wszystkim na korcie, bo to są dwa treningi dziennie, przeważnie. I katorżnicza praca, jeśli chodzi o siłownię i na takie no, aspekty. No, Maciej Ryszczuk to jest człowiek, który się zna. No, mnie bez przypadku jakby doprowadzał dwie dziewczyny podczas tego samego turnieju do wielkoszlemowych zwycięstw, bo była i Tima Babosz Deblu i Iga Świątek w singlu, więc to tutaj wydaje mi się, że jakby wiadomo, no, też jesteś do czegoś predystowany, masz jakby zdolności, ale no, na końcu dnia jednak liczy się to, jak przepracowałeś. No, Iga uwielbia słowo przepracować i to nie tylko jakby fizycznie, ale też psychicznie. Więc...
Myślałem, że patrzysz na mnie i wczoraj byłeś na moim padlowym treningu.
Nie. Tam na pewno nie za dużo przepracowałeś. Chociaż znając ciebie, wiem, że lubisz pracować, ale no też trzeba mieć pewne rzeczy talent, Łukasz, po prostu. Tu dużo mówić. Więc ten dzisiejszy mecz z Emmą Raducanu o 4:00 zapowiada się też ciekawie. Po pierwsze z racji tego, że ta Emma Raducanu, która wygrała US Open, potem świat o niej nie słyszał w kontekście tenisowym, ale były podpisywane kolejne jakby kontrakty reklamowe. Zresztą też ostatnio podpisała, nie najgorszy uważam, Aldona z Christianem Diorem. Więc wreszcie zaczyna też przemawiać do nas tenisowo i niech tak zostanie, bo to, co to dużo mówić, no ładna dziewczyna, dobrze gra w tenisa i fajnie by było, żeby to jednak te dwa aspekty ulepić w jedną całość, a nie tylko mówić o Emmie Raducanu przez pryzmat tego jednego wygranego US Open, a potem tylko i wyłącznie przez pryzmat kontraktów reklamowych. Godzina 4:00, ta późna pora, o której mówiłaś, może spowodować, że ten mecz będzie odrobinę dłuższy, ale wydaje mi się, że faworytkę znamy.
Interesuje mnie Emma Raducanu w formie monetyzacji i pokazywania siebie w różnych odsłonach, nie tylko tenisowych. Ja tego nie będę ukrywał, Bartku.
No oczywiście, no, trudno się dziwić. Połączenie jakby, wiesz, bardzo często z takich połączeń rodziców z Chin i z Rumunii wychodzi jakby coś pięknego wizualnie. No też jakby nie możemy jakby zabierać Emmie Raducanu tego, że ten US Open wygrała, bo nikt jej tego absolutnie nie dał w prezencie, tylko sama sobie to wywalczyła, ale przykład Emmy Raducanu jakby pokazuje nam, jakie problemy może mieć Magdalinet. No naprawdę, uwierzcie mi, trudna jest konsumpcja.
Większe gwiazdy spadały z piedestału i miały problem, żeby wrócić dużą karuzelę.
To, więc jakby cieszę się, że ta Emma Raducanu jednak pokazuje tutaj podczas tego Indian Wells krok po kroku, że jest w stanie pokonywać te poważne rywalki i niech to trwa. No, pamiętajmy jednak, że żeby być na piedestale tym tenisowym, to trzeba być w 100% zdrowych. Ona naprawdę ma cały czas problemy z tym prawym nadgarstkiem. No nie da się grać cudownie, szczególnie w tak długich turniejach jak Indian Wells, gdzie trzeba zagrać 6 spotkań. Jak w turniejach Wielkiego Szlema, gdzie trzeba tych spotkań zagrać 7, a czasami brnąć przez eliminację, gdzie tych spotkań wtedy wychodzi 10, jak to było w przypadku Emmy Raducanu podczas US Open. No trzeba być zdrowym. Trzeba być zdrowym i harować na tym korcie. My naprawdę cieszmy się, że Iga w dalszym ciągu nie miała jakichś większych kontuzji, to są jakieś tam drobne przeziębienia i tak dalej, bo już słyszę ten lament, o Jezu, a co tu się stało, dlaczego przegrała, dlaczego to się boli i tak dalej, i tak dalej. My pewnie znów będziemy dorabiać ideologię, jak to w tym momencie Maciej Ryszczuk źle przygotował swoją tenisistę.
Nie nadajesz.
Albo tak, albo coś jeszcze w tym stylu, więc jest dobrze, nie ma co psuć, miejmy nadzieję, że tak będzie.
Bartek, bardzo ci dziękujemy.
Ja również.
Iga Świątek, Emma Raducanu, ten mecz dzisiaj w nocy. Iga
jutro.
Świątek, jutro w nocy.
Czwarta.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Iga Świątek broni turnieju tytułów Indian Wells, więc mam nadzieję, że za kilka dni będziemy mieć powody do wielkiej radości. Teraz krótka przerwa. Zapraszamy na fragment podcastu Łukasza Kadziewicza W cieniu sportu. Jego gościem był Izu Ugono.
Praca z mojej strony była taka, że ja mówiłem cały czas tak, tak. Ale myślę, że w momencie, kiedy miałem jedną prośbę, czyli słuchajcie, zróbmy to trochę inaczej. Dajcie mi Stójkowicza, bo fajnie, ja się rozwijam, ale jestem Stójkowiczem. Nie dawajcie mi kolejnego zapaśnika czy graplera, no bo to będzie po prostu ciężkie wyzwanie, tak? Mhm. No i oni jakby się nie zgodzili, nie mieli takiego pomyślunku, w sensie, że no rzeczywiście to ma sens, jeżeli coś chcemy z tego chłopa zrobić, no to wypadałoby to
zagrać w jego karty,
troszeczkę mu pomóc w tym, nie? To dali mi na rewanż chłopaka, z którym przegrałem, oczywiście tam było, wiesz, blisko, ale przegrałem tą walkę, natomiast nie miałem niczego do zyskania, walcząc z nim ponownie, niczego, dlatego, że jeżeli zawodnik wychodzi, a tak było w przypadku Samociuka, jeżeli on wychodzi do mnie za pierwszym razem, on nie ma nic do stracenia, bo ja mam większe nazwisko. Mhm. Jestem bardziej rozpoznawalny. I teraz wychodzi do drugiej walki, co może stracić? Nic. Rozumiesz? Więc to nawet z punktu widzenia mentalnego obciążenia. A cały czas jest zapaśnikiem. Mhm. Tak? Więc... I ja do tej walki naprawdę byłem dobrze przygotowany i to jest najgorsze, wiesz. To najbardziej boli, że do tej walki byłem dobrze przygotowany i ona się po prostu nie potoczyła po mojej myśli. Nawet jest mnóstwo pozycji takich, wiesz, zapaśniczych, z których ja potrafię wyjść bardzo dobrze. Mhm. A on mnie złapał w taką jedną, której nie miałem przerobionej. Kumasz, no stary, no po prostu... I to jest sport.
A my już przechodzimy do siatkówki. Z nami kolejny gość, Norbert Huber. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Norbert, przede wszystkim zacznijmy od gratulacji, bo wracasz po naprawdę ciężkiej kontuzji Achillesa. Forma rośnie, ambicje też?
Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że wracam po kontuzji. Na pewno jest jakby powrót po kontuzji jest bardzo ciężki. I dla mnie to taki jest sezon, myślę, że przejściowy, bo cały czas gdzieś siebie szukam. Jak widać, wróciłem do drużyny, ale moja rola w zespole jest trochę inna niż w tamtym sezonie, bo w tamtym sezonie grałem więcej. Byłem cały czas potrzebny. A w tym sezonie wróciłem, widzę, że moi koledzy, którzy grają na mojej pozycji, prezentują się w bardzo dobrej formie i też trener nie potrzebuje mnie na tyle, żeby mnie wykorzystywać. Oczywiście jest to tak, mówię to pół żartem, pół serio, bo skupiam się na swojej pracy, każdego dnia chcę być lepszy, chcę też występować w meczach, albo nie tylko występować, ale też grać na dobrym poziomie, na takim, który mnie satysfakcjonuje. W obecnej chwili myślę, że moja rola jest taka, że muszę liczyć na gorszy moment swoich kolegów i tak naprawdę korzystać z okazji, jakie mi się mogą pojawić, mogą się nadarzyć, takie jak na przykład finał Pucharu Polski, gdzie wszedłem w pierwszym secie i w sumie dobrze to wyglądało, bo byłem z siebie zadowolony i też wydaje mi się, że moi koledzy też byli zadowoleni.
Cześć Norbi, gratulacje. Dla mnie każde twoje pojawienie się na boisku jest sprawia to, że się uśmiecham, bo kontuzja kontuzją, pora wracać i tego ci życzę. Którą twarz grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle będziemy oglądali w rewanżowym pojedynku w Lidze Mistrzów? Tą u siebie z pierwszego meczu z Trento, czy niespodziewana porażka ze Skrobełchatów? Czego mogę się spodziewać na tej arenie międzynarodowej?
Wydaje mi się, że ten mecz w niedzielę po prostu się odbył i jeśli miałbym poszukać jakichś rzeczy, na które warto albo można zrzucić, to po prostu zjedliśmy średni obiad, bo była ciężko strawna zupa i tłusta carbonara. I tak naprawdę nim ten mecz, w sensie nim ten obiad się spalił, to już było po meczu w trzecim secie. Więc ten mecz dla nas się po prostu odbył. Dzisiaj mieliśmy siłownię i tak naprawdę nie rozmawiamy na ten temat, bo dla nas najważniejszy mecz jest w czwartek i tego nie ukrywamy. Wszyscy też o tym wiedzą, bo to jest nasz priorytet. My chcemy grać w Lidze Mistrzów jak najdłużej. Wiemy, jak to się robi. Wiemy też, jaka drużyna w czwartek zagra przeciwko nam, ale tak naprawdę to nie jest dla nas żaden problem, bo jesteśmy drużyną, która na takie mecze potrafi się nakręcić, potrafi się nastawić odpowiednio wcześniej. I myślę, że ten mecz niedzielny jest po prostu takim meczem, którego nie warto oglądać, albo nawet nie warto wrzucać do statystyk, bo jesteśmy inną drużyną w takich meczach kluczowych. Nie jest to, co teraz mówię, taką rzeczą wow, bo wszyscy o tym wiedzą. Kibice czy dziennikarze, którzy śledzą nasze poczynania, widzą, że w lidze nie prezentujemy się tak jak w tamtym sezonie, ale w Lidze Mistrzów przychodzą kluczowe mecze, czy przychodzi mecz o stawkę, jakim był Puchar Polski. I tak naprawdę prezentujemy totalnie inny poziom i totalnie inną qualitę, co dla nas jest bardzo satysfakcjonujące, bo chcemy wygrywać wielkie mecze, chcemy grać w tych wielkich meczach i chcemy osiągać nadal wielkie rzeczy.
Słuchaj, to jeżeli w niedzielę była tłusta carbonara, to trzeba uważać, co będziecie jeść w czwartek we Włoszech, bo rewanż na terenie rywala to 3-2 z pierwszego meczu. Dużo czy mało?
No, chcielibyśmy coś zjeść przed meczem takiego lekkiego, żeby po meczu można było otworzyć jakieś limoncello. Więc będziemy chcieli zjeść delikatnie. A jeśli chodzi o to 3-2 z pierwszego meczu, to myślę, że mieliśmy szansę na to, żeby ten mecz zamknąć wcześniej, ale też mieliśmy szansę na to, żeby ten wynik poszedł w drugą stronę na 1-3 dla Trento. Z tego co wiem, to niektórzy z nas oglądali ostatni mecz Trentino z Modeną w Lidze Włoskiej. Widzieli, że znowu Kaziński dobrze grał. W sumie on ostatnio cały czas dobrze gra. Poza tym jakby reszta zawodników też jest bardzo dobra i tak naprawdę razem tworzą drużynę, która może się nam przeciwstawić, ale mamy nadzieję, że kolejny raz nasza ręka powędruje do góry.
Norbi, tak z moich obserwacji wynika, że Matej Kaziński ostatnie 20 lat prezentuje całkiem przyzwoity poziom. To właśnie od tego zawodnika zaczynacie ustalać taktykę. To on jest najważniejszym ogniwem. To na nim koncentrujecie się, żeby tam był zawsze podwójny blok i podwojona obrona?
Myślę, że jest on kluczowym zawodnikiem w tej włoskiej układance. Na pewno skupia on naszą uwagę jakby w większości, ponieważ to na nim głównie opiera się gra. Mimo że jest jeszcze Micheletto, mimo że gra Lawia i środkowi są też z wysokiego poziomu, to tak naprawdę myślę, że gra jest jakby gdzieś kręci się wokół starszego już bułgarskiego przyjmującego, ale tak naprawdę ostatnio właśnie też rozmawiałem w kwadracie podczas meczu z Wojtkiem Żalińskim. Mówię, że jest to takie bardzo imponujące, kiedy widzi się gościa, który ma, nie wiem, 38 lat, który już zjadł zęby na tej siatkówce i tak naprawdę przez x lat gra na wysokim poziomie i dzisiaj jest jeszcze w takim miejscu, gdzie prezentuje naprawdę dobrą siatkówkę i i fajnie się to po prostu ogląda z boiska. W sensie fajnie się widzi takiego siatkarza. Fajnie jest podać rękę nawet takiemu wielkiemu siatkarzowi. No ale dość tych miłych rzeczy. W czwartek w Trento będzie polska noc.
Bardzo ci dziękujemy. Norbert Hubert był naszym gościem. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Powodzenia, trzymamy kciuki. Wszyscy będziemy rewanżowe spotkanie śledzić. Dzięki. I przenosimy się bardzo szybko i już w sumie chyba jesteśmy. W Jastrzębiu. Tomek, cześć. Tomek Fornal. W aucie po treningu, po siłowni?
Nie, słuchałem tej Norwiego wypowiedzi.
I dlaczego wpadłeś ze śmiechu pod stół? Nie jadłeś zupy i tłustej karbonary?
Nie, Norwiego zawsze przyjemnie posłuchać, ale w ogóle dzień dobry, witam od wszystkich i waszych słuchaczy również.
Czy zazdrościsz grupie Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle tak dobrego, mocnego przeciwnika, bo wasza Liga Mistrzów w ostatnim spotkaniu to był spacerek?
No nie, zazdrościć nie zazdroszczę. Wolę grać z tym teoretycznie słabszą drużyną, ale no co mogę powiedzieć, no to jest losowanie, tak się drabinka ułożyła. My nie będziemy narzekać na to, że mamy łatwiejszych teoretycznie przeciwników, bo na pewno no, drużyna Friedrichshafen jest teoretycznie i na papierze pewnie też słabsza niż te włoskie potęgi typu Perugia, typu Trento, więc zobaczymy.
Krok mamy dalej czeka na was turecki Arkas Izmir albo włoska Civitanova. Droga naprawdę wydaje się łatwa do... Ja mam takie, wiesz, daleko idące plany do polskiego finału w Lidze Mistrzów.
Nie, my na pewno zdajemy sobie sprawę z tego i gdzieś tam z chłopakami też rozmawialiśmy, że jakby jak najbardziej jest szansa ta drabinka ułożyła się tak, że ten finał jest jak najbardziej realny w naszym zasięgu. Lubę pokonaliśmy, wydaje mi się, mocniejsze rok temu. Z drużyną turecką może będziemy wygrali pierwsze spotkanie, ale to tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy w tym rewanżu. Zobaczymy. No mam nadzieję, że my jutro wygramy dwa seta, potem tak naprawdę będziemy się bawić, pewnie trener jakieś zmiany porobi. Jeżeli taka będzie sytuacja, ja sobie tego życzę i naszej drużynie, bo zobaczymy, z kim będziemy grali w półfinale. Mam nadzieję, że z drużyną z Włoch, bo jeszcze paszportu nie odebrałem.
Myślałam, że powiesz, że dlatego, że masz ochotę na tą pastę, ewentualnie limoncello potem, ale...
Nie, znaczy fajnie by było zjeść jakieś dobre włoskie jedzenie, chociaż turecka baklawa też jest niczego sobie, ale chyba nie chodzi o to, że fajnie było mieć paszport.
No ładnie. Widzisz, jakie rzeczy wychodzą tutaj w Misji Sport. Tomek, ja wiem, że to my kibice lubimy patrzeć na to, co dalej, ale no, naprawdę wydaje się, że ten finał jest na wyciągnięcie ręki, a byłby to pierwszy finał w historii Jastrzębia.
No i jest. Jak najbardziej powtórzę to, co powiedziałem, że my sobie zdajemy z tego sprawę, że ta drabinka dolna, czyli ta nasza, jest teoretycznie łatwiejsza i nie ma tych takich największych potęg, chociaż Lube uważam też jest klubem z sukcesami, jest to chyba aktualny niż Włoch, więc to też jest na pewno dobra drużyna, czyli turecka drużyna też jest mocna, ale no nie jest to drużyna Perugii wypchana gwiazdami z ogromnym budżetem, czy włoskie Trento, czy też Zaksa, więc jakby no wiemy, że ta dolna nasza drabinka jest nieco łatwiejsza, no ale to jest sport, tu się wszystko może zdarzyć.
Przeglądałeś ostatnio tabelę plus ligi, na kogo trafiacie w pierwszym playoffie?
Szczerze ci powiem, ja...
Nie znam naleśników, do czwartego miejsca interesuje mnie ta liga, a później z plakatu na hali czytam, z kim gramy.
Ja wiem, że ty byś chciał sobie potem to wyciąć na jakiegoś TikTokczka czy coś, to wrzucić na Misję Sport, ale nie, jakby ja w swojej chyba karierze, swojej życiowej karierze siatkarskiej w plus lidze tabelę spojrzałem chyba z 5 razy łącznie. Zobaczymy. My mamy cel, żeby grać w finale, wygrać Mistrzostwo Polski, więc jeżeli chcesz być mistrzem, to musisz wygrać ze wszystkimi. I czy to będzie drużyna z Gdańska, Suwałk, Lublina, Bełchatowa, czy jakakolwiek inna w tym pierwszym ćwierćfinale, to dla nas nic nie zmienia. No my chcemy wygrać mistrzostwo i chcemy grać w finale i o to walczymy.
Zdrowie dopisuje? Wszyscy gotowi na Ligę Mistrzów i na końcówkę Ligi Rundy Zasadniczej?
Na razie tak, odpłukać nic się nie dzieje. Emi tylko wczoraj miał jakieś delikatne problemy, więc to jest jedna osoba, która gdzieś tam jakiś problem ma, ale wczoraj normalnie pół treningu zrobił, także wydaje mi się, że na razie jesteśmy wszyscy w zdrowiu i mam nadzieję, że tak do końca sezonu będzie.
Ukąszę cię jeszcze albo ukłuję cię jeszcze raz. Dochodzą mnie słuchy z Warszawy, że najpierw z piątego miejsca stłuką grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, a później będą się dobierali do Zawiercia, Rzeszowa i Jastrzębskiego Węgla. Nie boisz się tych drużyn, o których się przez długi czas w sezonie nie mówiło jako o pretendentach do medalu, bo otaczaliście się w tej pierwszej czwórce, miksując od czasu do czasu między sobą, a Warszawa z końcówką sezonu cały czas rośnie. Nie masz takich obaw, patrząc na tą drużynę?
Nie, na pewno dobrze grają i oglądałem i grałem też z nimi jakiś czas temu i na pewno prezentują wysoki poziom od kilkunastu spotkań, grają naprawdę fajną siatkówkę i sądzę, że to kto na nich trafi w ćwierćfinale, to będzie pierwszy ciężki mecz i będzie tak naprawdę, wydaje mi się, to będzie najciekawszy ćwierćfinał do oglądania i będzie najbardziej nieprzewidywalny, jaki może być wynik. Ale ja się tam nikogo nie boję, więc jakby kogo nam da los, kogo nam da playoff i drabinka, z tymi będziemy się tukli, czy to w ćwierćfinale. Mam nadzieję, jak przyjdziemy w ćwierćfinał, to półfinał, a jak półfinał, to w finale.
I wtedy przyjedziesz do Warszawy i pogadamy przy mikrofonie, zamknę cię w małym pomieszczeniu, zapraszając cię przy okazji do podcastu W Cieniu Sportu. Dobrze, kiedy Nikola Grbicz wysyła powołania i jak wysoko twoje miejsce będzie na liście przyjmujących?
No jestem ja, Leon Semeniuk. Nie no, jeszcze jakby nie rozmawialiśmy wtedy na temat powołań, do mnie przynajmniej nie dzwonił.
A masz telefon? Masz? Bo...
Tak, mam numer. Prosił mnie o numer do trenera Mendeza, także mam zapisany. Zobaczymy. Jeszcze nic na temat powołań, nawet ja nie wiem, kiedy one się pojawią, czy będę na tej liście. Zobaczymy. No. Mam nadzieję, że się znajdę w tym zacnym gronie tych przyjmujących. Pojawiały się nowe nazwiska w puli. Ciekawe, także mam nadzieję, że na tym szerokim gronie załapię się, a mam nadzieję, że potem udowodnię na kadrze, że w wąskim też mogę być.
Tomku, bardzo ci dziękujemy. Przegląd sportowy Onet. Ja widzę to na stronie głównej. Tomek Fornal i gradacja przyjmujących reprezentacji Polski. Jestem ja, a dalej Leon, może Semeniuk. Bardzo ci dziękuję, ja wiem, to będzie przycięte. Ja... Tomek Fornal, Jastrzębski Węgiel, dziękujemy.
Ja wiem, że każdy może myśleć tak, żeby nie najgorszego, tego, ale dzięki Kadziu, że mnie tak dwa. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie i pozdrawiam widzów.
Dzięki piękne. Drodzy państwo, no to...
Obrażał się kiedyś na mnie, nie?
Słuchaj, jak do tej pory z tobą rozmawiają, nie wiem jak to robisz, ale się udaje, a my się tylko cieszymy, bo mamy nadzieję, że za tydzień będziemy mieli też o czym rozmawiać, kiedy nasze drużyny będą po rewanżach w Lidze Mistrzów. Przypominam kibicom siatkarskim Jastrzębski Węgiel, Friedrichshafen, środa, godzina 18, czwartek 20:30, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle jedzie do Włoch na rewanż z Trentino.
A ja jadę do lasu.
Łukasz Kadziewicz jedzie do lasu. Mimo wszystko spotkamy się z państwem oczywiście we wtorek za tydzień w Misji Sport. Dzisiaj kłaniamy się.
Łukasz Kadziewicz.
Aldona Marciniak. Do zobaczenia za tydzień.
Sponsorem programu był PKN Orlen.